Wstęp. Prezentujemy Państwu internetową wersję opracowania będącego plonem konkursu Ocalić od zapomnienia oraz przewodnikiem po wystawie etnograficznej Wigilskiego Parku Narodowego. W czasie trwania konkursu były zbierane różnorakie przedmioty reprezentujące minioną już kulturę materialną z okolic jeziora Wigl. Przedmioty te ofiarowali życzliwi ludzie żyjący w parku i w jego najbliższym sąsiedztwie. Cele konkursu były wielorakie, jednak najważniejszy koncentrował się na poszerzeniu wiedzy społeczeństwa o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym okolic jeziora Wigl. Zmiany społeczne i kulturowe powodują zanikanie technologii i wychodzenie z użytku przedmiotów domowych, rolniczych, rzemieślniczych stworzonych ręką ludzką, z miejscowych rodzimych surowców, gliny, drewna, łyka czy też półproduktów włókien, takich jak len i konopię. Zgromadzono cenne eksponaty, które utraciły już swoje użytkowe znaczenie. Ekspozycja pokazuje, jak szybko niedawna jeszcze teraźniejszość staje się przeszłością. Ponadto wystawa pomoże kształtować wyobraźnię historyczną, przynależność do rodzimego, narodowego dziedzictwa, które łączy społeczność kulturowo i duchowo. Specyfika etnograficzna regionu. Najstarsze znaleziska archeologiczne świadczące o bytowaniu człowieka nad jeziorem Wigry pochodzą z późnego paleolitu, to jest schyłku starszej epoki kamienia, czyli sprzed 12 tysięcy lat. Są to zabytki krzemienne, będące pozostałością po osadnictwie ludzi, którzy przywędrowali na te tereny za przemieszczającymi się stadami reniferów. Byt ówczesnej ludności był w dużym stopniu uzależniony od zwierząt wędrujących za ciągle przesuwającą się strefą tundry. Zmiana formacji roślinnych i składu gatunkowego fauny z tundrowej na leśną spowodowały daleko idące reperkusje w dziejach ówczesnych ludzi. Większego znaczenia zaczęło nabierać rybołówstwo i zbieractwo. Intensywniejsza eksploatacja środowiska naturalnego w strefie pojezierzy umożliwiła przejście na częściowo osiadły tryb życia oraz spowodowała wzrost liczby ludzi. Poważny zwrot w dziejach ziem północno-wschodniej Polski następuje wraz z początkiem epoki żelaza w połowie VI wieku przed naszą erą, kiedy docierają tu z dorzecza Dniepru grupy ludności bałtyjskiej. W średniowieczu, to jest VII-XIII wiek, omawiane tereny zamieszkiwali Jaćwingowie, jedno z plemion zachodnio-bałtyjskich. W obszarze górnego dorzecza Czarnej Hańczy lokalizuje się terytorium plemienne Jaćwierzy. Od połowy XIII wieku trwały wyprawy wojenne Krzyżaków oraz rycerstwa mazowieckiego skierowane przeciwko Jaćwingom. W 1283 roku ostatecznie złamano opór Jaćwierzy. Jak pisze krzyżacki kronikarz, ziemia jaćwieska pozostała odtąd opustoszała. Po upadku Jaćwierzy okolice jeziora Wigry były przez blisko dwa stulecia prawie niezamieszkałe. Puszcza pokryła obszar pogranicza polsko-litewsko-krzyżackiego. Pod władaniem wielkich książąt litewskich rozpoczęło się w XV wieku wykorzystywanie bogactw puszczańskich. Świadczy o tym powstanie dworu myśliwskiego na wyspie jeziora Wigry, w którym bywali zarówno królowie polscy, jak i litewscy książęta. Z czasem, pozwolenia na pozyskiwanie dóbr puszczańskich, tak zwane wchody, przyznawano i służbie leśnej, czyli osacznikom i poddanym, czyli bartnikom, sianorzęcom, budnikom, smolarzom, których obecność stała się zalążkiem pierwszych osad i wsi. Znaczna część puszcz na pograniczu litewsko-pruskim była własnością króla, w imieniu którego gospodarkę leśną w puszczach prowadzili leśniczowie. Puszczę Przełomską i Perstuńską przemianowano w leśnictwa, które były stopniowo dzielone na ostępy. W roku 1639 odnotowano na tym terenie 11 ostępów, czyli ówczesnych jednostek podziału lasu. Zasadnicze znaczenie dla osadnictwa okolic jeziora Wigry miała działalność zakonu Kamedułów, który otrzymał w 1667 roku decyzją Jana II Kazimierza wyspę Wigry. Rok później zakon stał się właścicielem dwóch leśnictw, Przełomskiego i Perstuńskiego, stanowiących ogromny obszar. Na interesującym nas obszarze Kameduli starali się początkowo ściągnąć osadników do wsi już istniejących, ale słabo zaludnionych. Kameduli zakładali osady przemysłowe produkujące żelazo, tak zwane rudnie, szkło, węgiel drzewny, smołę i terpentynę. Część z tych osad powstała jeszcze przed przejęciem tych terenów przez Kamedułów. Na przełomie XVII i XVIII wieku do Kamedułów należało 10 rudni w Puszczy Perstuńskiej i 4 w Puszczy Przełomskiej. Liczba smolarni zmieniała się, w 1668 roku było 8 pieców, a w roku 1679 – 7. Technologia produkcji powodowała ogromne spustoszenia w puszczach, w miejscu wyciętych drzew powstawały osady rolnicze. Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej tereny wokół jeziora Wigry znalazły się w zaborze pruskim, Prusy Nowowschodnie. Władze pruskie w 1796 roku skonfiskowały dobra kościelne, w tym należące do Kamedułów Wigierskich. Z dóbr należących do królów polskich i zakonników utworzono w 1800 roku ekonomię królów pruskich. Po 1815 roku Suwalszczyzna znalazła się w granicach Królestwa Polskiego. Rozpoczęła się stopniowa kolonizacja w dobrach rządowych, a następnie zapoczątkowano oczęszowanie chłopów i komasację wsi. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w puszczach rządowych pozyskiwano smołę i wypalano węgiel drzewny. Wraz z upadkiem przemysłu rudniczego i smolarni stare wsi rudników i smolarzy zaczęły zmieniać się w ubogie wsi rolnicze. Do połowy XIX wieku proces kolonizowania okolic jeziora Wigry został zakończony, a ukształtowana sieć osadnicza z niewielkimi zmianami przetrwała do dzisiaj. Współczesne osadnictwo ma charakter prawie wyłącznie wiejski i w minimalnym stopniu związane jest z gospodarką leśną. Podsumowując ten krótki rys historyczny, należy koniecznie podkreślić, że istotne przekształcenia środowiska przyrodniczego, wycinanie lasów, zakładanie wsi i miast zaczęło się niecałe 350 lat temu. Jest to szczególnie ważny fakt w konfrontacji z okresem rozwoju cywilizacji, a zatem i przekształcaniem środowiska, na przykład w rejonie Morza Śródziemnego. W związku z tym, że osadnictwo wokół jeziora Wigry ma charakter wyłącznie wiejski, uprawa roli i hodowla zwierząt są w dalszym ciągu podstawą utrzymania miejscowej ludności. Dominują gospodarstwa nieduże, kilkunastohektarowe, o dość tradycyjnym profilu produkcji. Jedynie w wypadku kilku wsi charakter rolniczy tych miejscowości zanika, wypierany przez rekreację, turystykę czy usługi. We wsiach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, przede wszystkim jest Wigry, do innych zajęć, choć nie zawsze legalnie uprawianych, należało rybołówstwo. Przez długi lata ważnym dodatkowym zajęciem, a w niektórych wypadkach podstawowym, ludności wiejskiej była praca w lesie, przy wyrębie lasu lub związana z jego uprawą. Do powszechnie występujących zajęć dodatkowych należało też zbieractwo. Sąsiedztwo Puszczy Augustowskiej obfitującej w runo leśne dawało okazję zbierania jagód i grzybów nie tylko na własne potrzeby, ale w dużej mierze na sprzedaż. W tradycyjnym modelu samowystarczalnej gospodarki wiejskiej bardzo powszechna była umiejętność obróbki drewna, wyrób drewnianych naczyń dłubanych, w pewnym zakresie ciesielstwo, a nawet stolarstwo, plecionkarstwo, wyrób naczyń ze słomem, wikliny. Wyrobem takich przedmiotów, przede wszystkim na własne potrzeby, zajmowało się wielu gospodarzy. Niemniej jednak w niektórych wsiach na tym terenie istniały wyspecjalizowane warsztaty trudniące się produkcją i sprzedażą bądź świadczące inne usługi rzemieślnicze. Na przykład w Wysokim Moście w okresie międzywojennym kilku gospodarzy zajmowało się wyrobem drewnianych naczyń dłubanych tzw. kopańki, kadłubki. W Krzywym, jeszcze w latach 60., wyrabiano z wikliny różnego rodzaju kosze oraz strugane drewniane łyżki. W latach 20. XX wieku dekoracyjne wykończenia elewacji domów, polegające na starannym opracowaniu szalunków, nadokienników, drzwi, wykonywali między innymi niektórzy staroobrzędowcy z Budy Ruskiej, których ceniono na Suwalszczyźnie za wysokie umiejętności stolarskie. Z innych rzemiosł związanych z obróbką drewna warto wymienić bednarstwo, którym jeszcze niedawno, w latach 80., zajmował się jeden z gospodarzy w Kruszniku. Bardzo powszechną umiejętnością, traktowaną raczej jako zajęcie dodatkowe niż rzemiosło, było tradycyjne tkactwo ludowe, którym zajmowały się kobiety w wielu wsiach. Tkactwo występowało dość powszechnie jeszcze po 1945 roku. Obecnie praktycznie nie istnieje. Nie istnieją też inne, znane na tym terenie lub w jego sąsiedztwie, rzemiosła, kowalstwo i garncarstwo. W Studzianym Lesie istniał do połowy lat 50. XX wieku znany w okolicy ośrodek garncarski. Słynął między innymi z wyrobu niespotykanych gdzie indziej owalnych naczyń, łachaniek wyrabianych w dość archaicznej technologii bez użycia koła garncarskiego. Obok rzemiosłu i wytwórczości ważnym elementem tożsamości kulturowej jest, a właściwie był, strój ludowy. Zanikanie stroju ludowego na terenie Suwalszczyzny rozpoczęło się pod koniec XIX wieku i trwało do międzywojnia. Najwcześniej zaprzestano nosić strój ludowy w okolicach Augustowa i Suwałk. Trudno stwierdzić, jakie były przyczyny tego zjawiska. Strój znamy jedynie z opisów badacza Oskara Kolberga oraz rysunków Wojciecha Gersona. W gospodarstwach chłopskich w XIX wieku używano narzędzi, które pod względem formy i kształtu powstały jeszcze za czasów feudalnych. Narzędzia te wykonywali na własny użytek sami chłopi lub ich zdolniejsi sąsiedzi. Podstawowym surowcem było drewno. Samorodne formy narzędzi były trwalsze i mocniejsze. Spotykamy narzędzia duże, jak radła, sochy, pługi, brony i mniejsze, prostsze, widły, motyki, cepy. Pługi zastąpiły sochę. Początkowo były drewniane, później żelazne, wykonywane przez kowali, a następnie fabrycznie. Konstrukcja pługów fabrycznych nie różniła się od pługów drewnianych poza tworzywem i drobnymi udogodnieniami. W XIX wieku przy orce pługiem siłą pociągową były krowy, rzadziej woły, dopiero pod koniec wieku używano koni. Brony były to narzędzia pomocnicze, służące do wyrównywania zaoranej ziemi, spulchniania, zasypywania ziarna posiewie. Były to narzędzia drewniane, później z żelaznymi zębami. Sierp służył od najdawniejszych czasów do żęcia zboża. Kosa to proste narzędzie, które wyparło z prac polowych sierp. Składa się z klina, pierścienia, kosiska i rękojeści pośrodku kosiska. Do klepania kos i gładkich sierpów używano kowadełek i młotków, a do ich ostrzenia osełek. Grabie drewniane to narzędzie stosowane głównie przy zbiórce siana. Cep to narzędzie służące do młócenia zboża. Znane są cepy dwudzielne, tak zwane złożone z dwóch drążków, czyli z dzierżaka i bijaka złączonych ze sobą skórzaną więzią. Młócenie cepami miało wyższość nad innymi rodzajami młócki, ponieważ dawało słomę prostą, nadającą się do poszywania, to jest krycia dachów. Na przełomie XIX i XX wieku chałupa chłopska spełniała wielorakie funkcje – mieszkalne, gospodarcze, kultowe, estetyczne i towarzysko-reprezentacyjne. Składała się z sieni, izby lub izb, kuchni i komory. Funkcja mieszkalna związana była z podstawowymi potrzebami biologicznymi, konsumpcją żywności, czynnościami higienicznymi oraz z wypoczynkiem. Funkcja gospodarcza łączyła się z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przygotowaniem karmy dla bydła i trzody chlewnej. W izbie stały żarna, krosna, przyrząd do cięcia sieczki, a także wykonywano wiele czynności związanych z wytwórczością rzemieślniczą, tkactwem, przędzeniem, ciesielstwem i tym podobnymi. Funkcje kultowe w izbie w wydzielonym miejscu zgrupowane były przedmioty kultu religijnego oraz ozdoby dekorujące wnętrze wykonywane przez mieszkańców z okazji corocznych świąt, pająki ze słomy, palmy ze suszonych kwiatów, sztuczne kwiaty z bibułki i inne. Funkcje towarzyskie tutaj przyjmowano gości, odbywały się uroczystości związane z obrzędami. W izbie zbierano się gromadnie na pogawędki w czasie przędzenia wełny, darcia pierza, szydełkowania i tym podobnym. W izbie, która miała charakter wielofunkcyjny, rozmieszczenie sprzętów było uzależnione od funkcji, którym one służyły. Była część przeznaczona do przygotowywania posiłków, zlokalizowana przy kuchni, część do spania i do spotkań towarzyskich. Z upływem lat w chacie wiejskiej pojawiła się druga izba, która posiadała odświętny charakter. Wyposażona była w najlepsze sprzęty i była różnorodnie zdobiona. Używano jej tylko do celów reprezentacyjnych i z okazji uroczystości obrzędowych, a także służyła do spania. Sprzęty miały swoje stałe miejsce i znajdowały się pod ścianami, a środek był zawsze wolny. Lampy naftowe, stół, wokół którego stały ławy i zydle, znajdował się zazwyczaj przy oknie w przeciwległym do drzwi rogu izby przy ścianie frontowej. Nad stołem wisiał rząd obrazów. Stół nie służył na ogół do spożywania posiłków poza wieczerzą wigilijną, śniadaniem wielkanocnym i uroczystościami rodzinnymi. Pełnił funkcję ołtarzyka. W chałupach występowały sprzęty do spania, brycze z desek zwane wyrkami, ławy zwykłe, ławy rozkładane o konstrukcji skrzyniowej, kanapy tak zwane szlabanki od określenia wziętego z języka niemieckiego, ławka do spania, drewniane łóżka ustawiane wzdłuż ścian. Łóżko zajmował gospodarz z żoną, rodzina spała na ławach. Łóżka zaścielano słomą i lnianą płachtą, a na wierzchu układano pierzyny i poduszki, posiadające charakter ozdobny. Dla niemowląt przygotowywane były kołyski na biegunach, bardzo często malowane i zdobione. Sprzęty przeznaczone do przechowywania dobytku to półki, gdzie ustawiano na garnki gliniane, misy, talerze, żartki, czyli sprzęty do przewieszania odzieży codziennej, a czasem i pościeli, łyżniki służące do przechowywania drewnianych łyżek, które wkładano do wywierconych w desce otworów, skrzynie, czyli zasadniczy element wyprawy dziewczyny wiejskiej, przechowywano w nich głównie odzież kobiecą, zajmowały w izbie bardzo eksponowane miejsce na wprost wejścia pod oknem, kufer, który posiadał łukowato sklepione wieko oraz ściany boczne zwężające się do dołu. Dekoracja kufra to na ogół okucia kowalskiej roboty, przechowywano w nich odzież męską. Szafy na odzież pojawiać się zaczęły pod koniec XIX i początku XX wieku i były to szafy jedno- lub dwudrzwiowe z szufladą u dołu. Oświetlenie wnętrza na przełomie XIX i XX wieku stanowiły szczapy smolne, kaganki gliniane ze zwierzęcym tłuszczem i lnionym knotem oraz lampy naftowe. Świece nie były zbyt często używane ze względu na ich wysoką cenę. Jeszcze w drugiej połowie XIX w gospodarka chłopska była samowystarczalna, zmuszało to gospodarzy do zapewnienia sobie bytu poprzez gromadzenie zapasów żywnościowych. Zapasy gromadzono w obrębie pomieszczeń domowych, na strychu, w komorze i piwnicy. Na strychach przechowywano głównie zboże w drewnianych pojemnikach i kadłubkach sporządzonych ze spróchniałych pni drzew. W koszach słomianych plecionych specjalną techniką spiralną i koszety były czasami ogromnych rozmiarów. Na strychach przechowywano również mak, suszone owoce i groch w lnionych woreczkach zawieszanych na gwoździach. Ustawiano tam także specjalne szafki zwane okrasznikami, w których przechowywano wędzone mięso. Żywność do bezpośredniego spożycia przechowywano w komorze, przede wszystkim było to solone mięso w beczkach. Kapusta w beczkach i garnkach kamiennych, w koszach słomianych trzymano jaja w sieczce, a w garnkach glinianych przetrzymywano smalec. Wszystkie te zapasy wymagały ciągłego przetwarzania. Główny wysiłek koncentrował się wokół wypieku chleba i przetwórstwa mleka. Żarna używane były jeszcze pod koniec XIX wieku do mielenia zboża na mąkę. Między kamieniami żaren rozcierano ziarno na mąkę, która wysypywała się przez umiejscowiony z boku otwór do podstawionego naczynia. Po przemiale ziarna zbóż na żarnach produkt ten przesiewano przez sita zwane przetakami. Grubsze, w mniejszym stopniu zmielone ziarno przeznaczane było dla trzody, drobniejsze na chleb. Najwięcej mąki zużywano na chleb, wypiekano także z pozostałego ciasta drobne figurki w postaci ciasteczek przede wszystkim dla dzieci. Do wypieku chleba poza wymienionymi już sprzętami używano dzieży z zakwasem, drewnianych koryt, niecek zwanych też kopańkami, w których zarabiano ciasto, łopaty do wsadzania bochenków do pieca chlebowego oraz kosiorę do wygarniania żaru i popiołu. Kamienne lub gliniane garnki z mlekiem przechowywano w komorze lub kuchni przy piecu. Jeszcze na początku XX wieku nieznane były wirówki, centryfugi, śmietane zbierano więc łyżkami, a masło wybijano w masielnicy. Typowa masielnica, tak zwana bojka, składała się z dwóch głównych części, mających kształt ściętych stożków. Ponadto wewnątrz masielnicy znajdowała się okrągła deseczka, czyli bijak z otworkami, osadzony na kulasie, to jest długim kijem, który przechodzi przez łeb, to jest okrągły kawałek drewna z otworem. W bogatszych gospodarstwach używane były masielnice drewniane na korbę. Gospodynie do przetwarzania i przygotowywania posiłków posługiwały się wieloma drobnymi sprzętami, które znajdowały się w każdej chacie. Były to różnorodne misy, garnki i dzbanki gliniane, cedzaki, wiadra, dzieże, kopańki, także łopaty do czerpania mąki, duże stępki do wyrabiania kaszy i małe do rozdrabniania ziół, przypraw, pieprzu, jałowca, ucieracze do ciasta, wałki do ciasta, makutry do kręcenia maku, łyżki i czerpaki do nalewania, tłuczki drewniane do mięsa, praski do wyciskania sera, szatkownice do kapusty, sagany, garnki żeliwne, brytwanny do mięsa kupowane przeważnie na jarmarkach. W późniejszym okresie kupowano również żelazka na węgiel drzewny, a także większe i droższe magle. Zaczęły wchodzić w użycie bardziej skomplikowane sprzęty i maszyny rolnicze wyrabiane fabrycznie. Rzemiosła i wytwórczość. Tkactwo traktowane było jako umiejętność, którą wykazywały się kobiety prawie w każdym domu. Występowało ono jeszcze po 1945 roku. Wyrabiano wówczas płótno, kilimy, narzuty, chodniki i tym podobne. Wykonywanie całego cyklu obróbki surowca lnianego, konopi i wełny w tradycyjnym gospodarstwie przetrwało do okresu międzywojennego, mimo dużej pracochłonności tych prac i niskiej jakości otrzymywanego z surowca włókna. Narzędzia do wstępnej obróbki lnu znajdowały się w każdym gospodarstwie niezależnie od jego wielkości, zamożności. Międlice, które służyły do łamania z drewnianych łodyg dla łatwiejszego oddzielenia włókna. Miały one formę drewnianych nożyc, składających się z dwóch części, dolnej, w której wycięta była podłużna szpara i górnej, w kształcie drewnianego miecza. Cierlice zbudowane podobnie, posiadające jedynie dwudzielny miecz służący do czyszczenia i prostowania włókna. Klepacze, kijanki używane do ubijania lnu. Drewniane deski z nacięciem u góry osadzone w grubym klocu do klepania lnu w celu usunięcia resztek paździerzy. Kijanki, deseczki z rączką. Szczotki podwójne służyły do czesania włókna lnianego i konopnego przeznaczonego na wyrób cienkiej przędzy. Bywało, że czesano dwu, a nawet trzykrotnie. Pierwsze czesanie lnu odbywało się na rzadszej, a kończono na najgęściejszej szczotce. Stosowano również szczotki umocowywane na stołku lub specjalnej podstawie. Szczotka z żelaznymi zębami, część pracująca miała formę kwadratową lub okrągłą. Po czesaniu włókna z konopi, dzielono je na dwa gatunki, cienki i gorszy. Z cienkiego robiono lejce do uprzęży, sznury, liny, powrozy, płótno workowe. Kulasy prymitywne narzędzia drewniane wykonane z naturalnie rozgałęzionego kawałka drewna, najczęściej jałowcowego, używane do kręcenia sznurów. Narzędzia do obróbki wełny. Nożyce do strzyżenia owiec zamawiane były u miejscowego kowala lub kupowane na targu. Obcięta wełna zwana runem poddawana była rozskubaniu, a następnie wyczesywana na grzebieniach i szczotkach w rodzaju zgrzebeł. Później poddawano ją gręplowaniu. Grępla domowa do wełny jest to rodzaj parzystego zgrzebła z nabitymi w skórę licznymi żelaznymi haczykami. Do przędzenia włókna roślinnego i zwierzęcego służyło wrzeciono, zrobione z kawałka wydłużonego drewna, zwężające się ku górze, na dole zaopatrywano go w przęślik, który mógł być kamienny, gliniany, drewniany. Wrzecione do lnianego włókna wyposażone były w przęślice. Były w użytku przęślice krążołkowe i małe łopatkowe, które przątki zatykały sobie za pas, później przytwierdzano je do ramienia kołowrotka. Kądziel przymocowuje się sznurem do przęślicy łopatkowej, a na nią nasadza krążek. Przędzenie, przątka lewą ręką wyciągała z kądzieli pasemka włókna i dla lepszego skręcania nici zwilżała je śliną, a w trakcie przędzenia piła sok z kapusty lub jadła suszone śliwki, prawą ręką wprawiała w ruch i wrzeciono. Obciążone przęślikiem wrzeciono skręcało włókno w nić i stopniowo opadało ku dołowi. Następnie nawijano gotową nić na wrzeciono. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku upowszechniło się kołowrotki, których częścią składową była przęślica łopatkowa. Przędzę z wrzeciona lub kołowrotka przewijano na snowadło ręczne, czyli widełkowe, dwułożyskowe i stojakowe. W czasie motania przędzy na motowidło liczono poszczególne nici i określoną ich liczbę przewiązywano sznureczkiem. Przędzę z motków zwijano na kłębki za pomocą wijeków. Był to najprostszy sposób przygotowania przędzy na osnowę. Najstarszym sposobem przygotowania osnowy jest snucie jej na kołkach zatkniętych w ziemię lub w ścianę. Znacznie wygodniejszy jest sposób snucia na snowadłach ramowych, które zbudowane są z dwóch prostokątnych ram skrzyżowanych i ustawionych pionowo na osi długości około 2 metrów. Ramy obracają się na ruchomym drążku. Jeden koniec umieszczony w otworze deski przy podłodze, drugi w uchwycie przy belce sufitu. Do snucia potrzebne były jeszcze dwa narzędzia, drapka i deska z dziurkami. Drapka to stojące narzędzie podobne do drabiny, ale z drucianymi wkładanymi szczeblami, na których łatwo było umieszczać szpulki z nićmi. Ze szpulek nici szły przez deseczkę z otworkami, których musiało być tyle co szpulek. Snucie było jedną z najtrudniejszych czynności podczas przygotowania przędzy do tkania. Końcowy etap obróbki włókna stanowiło tkanie. Proces tkania odbywał się przeważnie na warsztacie tkackim. Krosna, warsztaty tkackie, które spotykało się w każdej prawie chacie, różniły się tylko wielkością poszczególnych elementów. Przystosowane były do wyrobu tkanin szerokich, nieszywanych. Masywna konstrukcja krosna składa się ze staciwy, to jest boków krosna, wałków, gdzie jeden był gruby do nawijania osnowy, kolejny przedni lub cienki do nawijania utkanego płótna, parzyście ustawionych nicielnic zwanych też niciankami. Podczas tkania służyły one do utworzenia ziewu do przesuwania raz parzystych, raz nieparzystych nici osnowy przeprowadzanych przez oczka nicielnic wykonanych ze szpagatu. Nicielnice zawieszane są na odpowiedniej wysokości za pomocą dwóch drewnianych listewek przymocowanych do poprzecznej beleczki łączącej staciwa. Kolejnymi elementami krosna są podnóżki zwane też tretami, bidło to jest rama do umieszczania płochy, płocha, która służy do przebijania nitek wątku do utkanej już części tkaniny. Płochy dzielą się na kilka rodzajów ze względu na grubość szczebelków i rodzaj surowca, z którego są wykonane. Płochy, które robiono dawniej z prętów trzciny lub kaliny, zastąpiono później drucianymi. Płochy miały swoją numerację, na przykład numer 19 służyła do wyrobu cieńszego płótna, numer 10 do wyrobu płótna grubego na worki, fartuchy robocze. Inne elementy to spona, która łączy przednie boki warsztatu, rozpieraki, czyli dwie złączone ze sobą klepki zakończone gwoździkami, które zapobiegają ściąganiu się tkaniny i zapewniają jednakową szerokość w czasie tkania, czułenko i leszczka, czyli drobne przedmioty do przekładania nici przez osnowę, pomocne w wyrabianiu wybranego wzoru. Ciesielstwo i stolarstwo to umiejętność obróbki drewna, wyrób drewnianych naczyń dłubanych, inaczej kopańki, kadłubki stołków, zydli, stołów, drewnianych łyżek, drzwi, nadokienników. Warsztat stolarski wyposażony był w stół stolarski zwany warsztatem oraz w piec, na którym przygotowywano kleje i suszono klejone części. Narzędzia stolarskie to piły, heble, czyli strugi, piły ramowe jednoręczne, dwurękojeściowe. Strugi służyły do obróbki powierzchniowej, jak i do wygładzania, profilowania dekoracyjnego. Do drobnych narzędzi zaliczyć można różnego rodzaju dłuta, topory, siekiery. W ciesielstwie dodatkowo używane były narzędzia pomiarowe, miarki, poziomice, cyrkle, kątowniki. Warsztat bednarski miał podobne wyposażenie do stolarskiego, ale dodatkowo posiadał ławę bednarską, tak zwaną kobylicę, która służyła do strugania klepek i obrabiania dna, ponadto wątownik do wycinania w klepkach rowków dla umieszczenia dna, świder bednarski, klamry drewniane do zakładania obręczy, ośnik, strug krzyżowy do wyrobu naczyń dłubanych, skoblice to jest rodzaj półokrągłego dłuta. Powszechna była umiejętność wyrobu naczyń ze słomy i wikliny. Naczynia miały różnorodne zastosowanie, począwszy od koszy służących do przenoszenia płodów rolnych po beczki słomiane służące jako naczynia zasobowe do przechowywania zboża. Plecionkarstwo i koszykarstwo było zajęciem pracochłonnym. Przy wyrobie przedmiotów plecionych posługiwano się drewnianym przyrządem do rozszczepiania łoziny lub korzeni, iglicą, nożycami, żelazem do ubijania plecionki. Wyrób garnków glinianych lub innych naczyń wymagał już specjalistycznych umiejętności. Zwykle jeden garncarz zaspokajał potrzeby kilku wsi. W Studzianym Lesie istniał do połowy lat 50. XX wieku znany ośrodek garncarski. Słynął między innym z wyrobu niespotykanych gdzie indziej owalnych naczyń łachaniek wyrabianych w dość archaicznej technologii bez użycia koła garncarskiego. Do najbardziej znanych przedstawicieli tej profesji należała rodzina Jurgielewiczów. Proces przygotowania surowca był czasochłonny. Po wydobyciu gliny należało ją wyczyścić i wyrobić. Czyszczenie polegało na zbijaniu gliny drewnianymi pałkami, a później na kilkukrotnym struganiu jej na cienkie wióry za pomocą metalowego struga. Wyrabianie polegało na mieszaniu rękami lub nogami oczyszczonej gliny. Formowanie naczyń odbywało się na kole bezsponowym, które składało się z trzech części, dwóch drewnianych kół połączonych ze sobą drewnianą lub żelazną osią pionową, której koniec umieszczony był w podłodze lub gnieździe wykutym w kamieniu. Pierwsze czynności przy toczeniu były jednakowe dla wszystkich rodzajów naczyń. Dopiero w trakcie ruchu koła garncarz nadawał im rękami odpowiedni kształt. Po wysuszeniu naczyń następowało wypalanie w specjalnym piecu garncarskim. Kowalstwo było zajęciem najbardziej wyróżniającym się wśród wszystkich działów wytwórczości wiejskiej. Poważanie dla tego zawodu miało swoją starą jeszcze przedchrześcijańską tradycję. Ilość narzędzi w kuźni była większa niż w warsztatach innych rzemiosł. Stałe wyposażenie kuźni w końcu XIX i XX wieku stanowiły otwarte palenisko bez komina, zbudowane z kamieni, glinianych pacyn lub cegieł, skórzany miech, kowadło gładkie jedno- lub dwurożne, stół spełniający rolę warsztatu. Podstawowe narzędzia to kleszcze służące do trzymania materiału w czasie obróbki o różnym kształcie i wielkości, młoto dwuręczne i jednoręczne, i madło, narzędzia do cięcia stali, wybijania otworów oraz modelowania kutego przedmiotu, narzędzia do kucia koni, gwintownice. Surowcem opałowym w kuźni był początkowo węgiel drzewny, później węgiel kamienny i koks. W kuźni potrzebne były również sprzęty pomocnicze, cyrkle, kątownice, drewniany łokieć lub metr, przymiar służący do sprawdzania grubości przedmiotu, później korzystano z sufmiarki. Tradycyjne budownictwo ludowe okolic jeziora Wigro należy do form typowych dla całej Suwalszczyzny i ziemi augustowskiej. Elementy takiego budownictwa można odnaleźć na terenach zachodniej Litwy i Białorusi. Wyróżnia je różnorodność rozplanowania budynków, zróżnicowanie funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe oraz bogactwo detali zdobniczych. W budynkach widoczne są również wpływy budownictwa wiejskiego z sąsiednich Mazur. Na Suwalszczyźnie zmiany cywilizacyjne w sferze kształtowania krajobrazu poprzez nowe formy architektoniczne budownictwa oraz układów przestrzennych zagród nasiliły się od połowy lat 70. XX wieku. Dostępność preferencyjnych kredytów dla rolnictwa oraz niefrasobliwa postawa urzędników odpowiedzialnych za ład przestrzenny i architektoniczny zaowocowała likwidacją nie tylko znakomitych przykładów zabytkowego, tradycyjnego budownictwa, ale również zmianą nastawienia mieszkańców wsi do powszechnie stosowanych naturalnych materiałów. Dom o tradycyjnych formach, parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym został zastąpiony przez słupek nazywany też sześcianem polskim, przykryty przez stropodach lub dach kopertowy. Podstawowym materiałem budowlanym było stosowane od wieków na tym terenie drewno iglaste. Wznoszono z niego całe zagrody wiejskie, domy, różnego rodzaju budynki gospodarcze i ogrodzenia. Oprócz drewna używano innych miejscowych surowców, kamieni i gliny. Budowano z nich nie tylko fundamenty, ale i całe konstrukcje ścian w budynkach gospodarczych. Sporadycznie z gliny wznoszono również domy mieszkalne, na przykład w rosochatym rogu numer 18. Tradycyjne budownictwo ludowe. Popularną i najstarszą konstrukcją ścian w budownictwie drewnianym była konstrukcja wieńcowa złożona z poziomo ułożonych i długich belek łączonych w narożach na obłap, czyli starszy sposób lub rebiogon, czyli późniejszy sposób. W późniejszych latach, to jest od końca XIX wieku, stosowano też konstrukcję sumikowo-łądkową złożoną z pionowych słupów łączących poziomo ułożone belki. Stosowano ją powszechnie przy wykonywaniu otworów okiennych i drzwiowych w domach, a także przy wznoszeniu ścian budynków gospodarczych. Stosunkowo najnowszą konstrukcją drewnianych ścian była konstrukcja szkieletowa na zewnątrz oszalowana deskami. Najczęściej w tej konstrukcji budowano stodoły i szopy. Dominującą formą dachów w budownictwie wiejskim okolic jeziora Wigry były dachy dwuspadowe o drewnianej konstrukcji krokwiowo-jętkowej, kryte najczęściej słomą lub drewnianymi wiórami. Po II wojnie światowej tradycyjne materiały pokryciowe zastąpiono blachą i eternitem. Najważniejszym obiektem w tradycyjnym budownictwie ludowym był budynek mieszkalny, chałupa. Występujące na terenie Suwalszczyzny chałupy należą do szerokofrontowych i w zależności od usytuowania wejścia dzielą się na asymetryczne, czyli wejście w pobliżu jednego z narożników ściany frontowej i symetryczne, czyli wejście pośrodku ściany frontowej. Określenie szerokofrontowa oznacza, iż chałupa jest ustawiona dłuższym bokiem do drogi. W rejonie Wigier dominują chałupy asymetryczne. Typowa suwalska chałupa ma prosty układ, narożnie usytuowaną sień z wejściem, dużą izbę, alkierz i kuchnię lub komorę. Wnętrze domu dzieliły dwie ściany. Centralną pozycję ma komin wyprowadzony z trzonu kuchennego połączonego z piecem do pieczenia chleba i murkami ogrzewającymi pomieszczenia zgrupowane wokół komina. Z czasem zastąpiono je piecami kaflowymi. Domy asymetryczne na ogół posiadają bardziej rozbudowane układy wnętrz. Można je podzielić na dwie grupy: domy z jednym wejściem i dobudowaną sienią zewnętrzną oraz domy z dwoma wejściami prowadzącymi przez sień zewnętrzną od strony podwórza oraz reprezentacyjną sień od frontu budynku. Zdobienie w tradycyjnym budownictwie ludowym wykonywano przede wszystkim na budynkach mieszkalnych. W XIX wieku chałupy ozdabiano zazwyczaj poprzez bielenie ścian zewnętrznych wapnem, pokrywanie ozdobnym szalunkiem drzwi wejściowych, profilowanie końcówek belek stropowych i wycinanie w wiatrownicach specjalnych ozdób, na przykład rogów, łbów końskich i tym podobne. Po I wojnie światowej zdobnictwo stało się znacznie bogatsze i objęło niemal cały budynek. Ściany zewnętrzne zaczęto szalować deskami i malować farbami olejnymi w różnych kolorach. Węgły obijano pionowymi deskami i zdobiono motywami geometrycznymi i roślinnymi. Szczyty dachowe upiększano szalunkami z desek układanych w rozmaite wzory, rombu, kwadratu, jodły, pajęczyny, słońca. Nad otworami okiennymi często umieszczano ażurowe dekoracje, nadokienniki o bardzo bogatej gamie wzorów roślinnych, zoomorficznych i geometrycznych. W niektórych domach okna posiadały ozdobne płocinowe okiennice. Bardzo efektownie zdobiono też drzwi wejściowe do budynku. W drzwiach szalowanych stosowano rozmaity układ szalunku, na przykład we wzór rombu, jodły. W drzwiach płecinowych pola wewnętrzne, czyli płociny były frezowane, a całość ozdabiano profilowanymi gzymsikami i listwami. Charakterystycznym elementem domów były też często bogato zdobione ażurowym detalem ganki i werandy, które ustawiano od frontu budynku przed reprezentacyjnym wejściem. We wsiach z okolic jeziora Wigry są ciekawe chałupy z zachowanym zdobnictwem. Warto wskazać budynki: Leszczewo nr 5, Leszczewek nr 1 i nr 32, Cimochowizna nr 5, Rosochaty Róg nr 4, Maćkowa Ruda nr 42, 48 i 59, Wysoki Most nr 1, 3, 6 i 7, Gawrych Ruda nr 42, Krusznik nr 2 i 15. Do interesujących domów, aczkolwiek pozbawionych zdobnictwa zewnętrznego, należą chałupy nr 4, 6 i 7 w Wigrach oraz nr 9 w Magdalenowie. W bardzo niewielkim zakresie zdobiono też budynki gospodarcze. Na przykład szalowano drzwi w spichlerzach na wzór rombu, jodły, na glinianych ściany w budynkach gospodarczych wyciskano wzory w jodełkę, czasem z zastosowaniem kamyków. Specyficznym rodzajem budynków na tym terenie były łaźnie we wsiach staroobrzędowców, tak zwane banie. Były to niewielkie drewniane budynki stawiane nad zbiornikami wodnymi. Obecnie zachowało się ich kilka. Na przykład w Budzie Ruskiej, Maćkowej Rudzie, Jeziorkach. Omawiając tradycyjne budownictwo ludowe w rejonie Wigier, warto zwrócić uwagę na wykorzystanie lokalnego surowca, gliny oraz na typową dla tej okolicy technikę krycia dachów wiórem. Na terenie Suwalszczyzny cegła była wykorzystywana stosunkowo rzadko, najczęściej stosowano ją do budowy bardziej okazałych budynków. Do lat 60. popularne było wznoszenie ścian osłonowych, czyli konstrukcyjnych budynków inwentarskich z gliny zmieszanej ze słomą. Materiał taki określa się jako glinobitkę. Technologia wznoszenia ścian z glinobitki była pracochłonna. W pierwszym etapie należało wymieszać glinę z pociętą słomą. Mieszanie obu tych materiałów miało na celu powstrzymanie procesu gwałtownego wysychania gliny, która pękałaby i osłabiała konstrukcję ścian. Mieszanie odbywało się przy użyciu koni, które rozdeptywały glinę. Tak przygotowany materiał wrzucano do drewnianych form i ubijano. Po stwardnieniu warstwy materiału podnoszono formę i ponownie wkładano glinę. Kolejne warstwy, jeszcze miękkie ściany, były nakłuwane, aby umożliwić szybsze odparowanie wody oraz zmniejszyć ilość spękań lica. Nakłucia miały także rolę dekoracyjną. Nie wiemy, od jak dawna w północno-wschodniej Polsce i na Litwie zaczęto pokrywać budynki tak zwanym wiórem, lekkimi osikowymi deszczułkami. W latach 70. XX wieku wiór zaczęto powszechnie zastępować eternitem. Od kilku lat na Suwalszczyźnie ponownie i coraz częściej buduje się domy drewniane, a dachy pokrywa wiórem. Wiór jest materiałem naturalnym. Budynki pokryte takim materiałem wtapiają się w krajobraz. Stosuje się go zarówno w tradycyjnej wiejskiej architekturze, jak i w budynkach współczesnych. Dachy pokryte wiórem można zobaczyć nie tylko na Suwalszczyźnie, coraz częściej spotyka się je w innych częściach Polski. Wiór jest bardzo trwały, wymienia się go mniej więcej co 40 lat, gdyż drewno osiki jest dość odporne na działanie czynników atmosferycznych. Deszczułki mają od 30 do 40 cm długości, od 8 do 15 cm szerokości i od 4 do 6 mm grubości. Wycina się je przy użyciu specjalnej maszyny z jeszcze mokrego drewna i układa na dachu, zanim wyschną. Solidne pokrycie o pięknym przypominającym rybią łuskę po szyciu tworzy kilka, a czasem kilkanaście warstw takich właśnie deszczułek. Mocuje się je długimi i cienkimi gwoździami. Strój ludowy. Proces zaniku stroju ludowego na terenie Suwalszczyzny rozpoczął się pod koniec XIX wieku i trwał do okresu międzywojennego. Najwcześniej zaprzestano nosić strój ludowy w okolicach Augustowa i Suwałk, najdłużej zachował się wśród ludności litewskiej w okolicach Puńska oraz ludności białoruskiej we wsiach zabiebrzańskich. Dzisiaj trudno stwierdzić, jakie były przyczyny tego zjawiska. Jest to tym bardziej zastanawiające, że wszędzie, gdzie tkactwo było rozwinięte w tym okresie, to jest na przełomie XIX i XX wieku, również i na Suwalszczyźnie, tam nastąpił bujny rozkwit stroju ludowego, który był wyznacznikiem przynależności etnicznej, społecznej, zawodowej i terytorialnej. W literaturze i ikonografii informacje o tradycyjnym stroju ludowym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego są bardzo skąpe. Istnieją tylko XIX-wieczne opisy Aleksandra Połujańskiego, Aleksandra Osipowicza i Oskara Kolberga oraz nieco wcześniejsze rysunki Gersona. Oskar Kolberg tak opisuje stroje z tych okolic: pod Suwałkami biała woda, włościanie noszą sukmanę białą sukienną koloru wełny. Przy niej wypustki obszyty tasiemką czarną lub ciemnoszarą, krój jej surdutowy, mieszczański, z dwoma rzędami guzików po 3 lub 4. Pas ciemnoczerwony, wełniany. Na głowie czapka barania. Na szyi chustka lub sztywny halsztuch, trójkątna chustka na szyję, poprzednik krawata. Kobiety noszą spódnicę gitel, wełnianą i sukienkę stanik, perkalową, krojem miejskim uszytą. Na rysunku Gersona w oryginale podkolorowanym mężczyźni z okolic Suwałk ubrani są w sukmany koloru jasnego i szare spodnie obwiązane do kolan trokami łączącymi się z łapciami. Na głowie starszy mężczyzna ma magierkę z niebieskiego sukna obszytą barankiem, młodszy czapę nauszną z sukna. Kobieta ubrana jest w niebieską spódnicę do kostek, biały fartuch, zielony serdak, białą koszulę z haftowanym kołnierzykiem. Na głowie ma biały zawój, przez plecy i ramiona przerzuconą białą płachtę, na nogach czarne pantofle, płytkie na płaskich podeszwach. Tradycyjny strój kobiecy i męski w XIX wieku wykonywany był prawie wyłącznie z tkanin samodziałowych, płótna lnianego, tkanin wełnianych i lniano-wełnianych. Z lnu szyto przede wszystkim koszule, spodnie i fartuchy. Koszule kobiece i męskie były długie i sięgały za kolana, z rękawami okroju przyramkowym, posiadały kołnierzyki stojące, tak zwane stójki lub wyłożone. W koszulach ludności białoruskiej i rosyjskiej u staroobrzędowców rozcięcie znajdowało się zawsze z boku, najczęściej z lewej strony. Kołnierzyki były stojące, zdobione czerwono-czarnym haftem krzyżykowym, zwano ten typ koszuli ruską rubachą. Koszule kobiece często składały się z dwóch części, górnej, z cienkiej delikatnej tkaniny i dolnej, czyli podołka, z gorszego i grubszego materiału. Koszule Polek i Litwinek zdobione były białym haftem dziureczkowym na kołnierzykach, mankietach, a czasem na przodach. Dolna część była niewidoczna, ponieważ wpuszczano ją pod spódnicę. Koszule męskie były nieco krótsze i uszyte z jednego kawałka materiału, ponieważ noszono je wypuszczone na spodnie. W pasie przewiązywano się krajką wielobarwną tkaną taśmą, tasiemką lub paskiem. W stroju kobiecym drugim podstawowym elementem były kitle, czyli spódnice. Tu istniała pewna różnica. Kitel to spódnica wełniana, lniono-wełniana, utkana w pasy, kratkę, rzadziej gładka. Spódnicami zaś nazywano te, które pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku i utkane były z wełny i fabrycznych nici bawełnianych i kamelowych. Spódnice te nazywano powszechnie spódnicami kamelowymi. Kitle pasiaste miały szerokie ciemne pasy, w kolorze brązowym, granatowym, ciemnozielonym, bordowym, przedzielane węższymi i jaśniejszymi paskami. Kitle kraciaste wykonywane były w dwóch lub trzech kolorach. Na przykład czerwono-granatowe, brązowo-zielone. Spódnice kamelowe tkano z nitek o dwóch odcieniach wzajemnie przenikających się, co przy zastosowaniu fabrycznej przędzy dawało mieniącą się powierzchnię. Na kitle kobiety zakładały fartuchy, które były najbardziej rozpowszechnionym elementem stroju. Najstarsze były lniane fartuchy pasiaste lub kraciaste, biało-czerwone z dodatkiem nitek ciemniejszych, na przykład granatowych, czarnych. Układ pasków był dowolny, ale istniała pewna zasada, że na kitle o pasach pionowych nakładano fartuchy o paskach poziomych. Dużą różnorodnością charakteryzowały się występujące w tym regionie fartuchy wełniane o jednolitych kolorystycznie szerokich pasach przedzielonych węższymi paskami. Tło, czyli pasy szerokie, było ciemniejsze, natomiast paski jaśniejsze. W pierwszych latach XX wieku na terenach Suwalszczyzny rozpowszechniło się czarne fartuchy z bawełnianych i kamelowych nici zdobione wielobarwnym haftem o wzorach kwiatowych. Była to ostatnia wersja stroju ludowego w tej części Suwalszczyzny. Ostatnim elementem stroju kobiecego były gorsety szyte z gotowych materiałów, na przykład adamaszku, kameli. Gorsety nie posiadały rękawów, były wcięte w pasie, miały duży dekolt i zapinane były na 2-3 guziki. Niektóre były lamowane. Oprócz gorsetów noszono też kaftaniki podobne w kroju do gorsetów, ale posiadające rękawy. W męskim stroju odpowiednikiem gorsetów były kamizele bez rękawów, zapinane na guziki. Spodnie były białe lub szare, uszyte z grubego płótna lnianego lub wełny. Nogawice luźne i proste, niekiedy zawiązywani u dołu tasiemkami, rzemieniami. Spodnie tego rodzaju noszono do i wojny światowej. Najbardziej charakterystyczne w męskim stroju były sukmany o kroju surdutowym, długie za kolana, z szerokim kołnierzem z klapami i szerokimi rękawami. Wykonywano je z sukna w naturalnym kolorze wełny, to jest biało-szarym, rzadziej farbowano. Nakładano je na koszulę lub kamizelkę, a zimą na kożuszek. Podobne krojem do męskich były kobiece sukmany noszone w okresie zimowym jako wierzchnie kapoty uszyte z szarego lub brązowego sukna. Sukmany, zwane też siermięgami, zostały zastąpione w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku kapotami z sukiennego samodziału o kroju nawiązującym do wojskowych szyneli. Wierzchnim zimowym okryciem były też kożuchy, zarówno długie za kolana, jak i krótkie w rodzaju kurtek. Kobiety używały też jako wierzchniego okrycia chust, dawniej samodziałowych w kratkę, później zastąpionych chustami kupowanymi na jarmarkach i w sklepach. Do tradycyjnego obuwia należały tu łapcie, klumpie i buty z cholewami. Najwcześniej, bo już przed I wojną światową zanikły łapcie wypalane z łyka lipowego techniką taśmowo-krzyżową. Obuwie drewniane, czyli klumpie, były bardzo powszechnie noszone jeszcze w okresie międzywojennym. Natomiast buty z cholewami, czyli skórzane, noszone były przez bogatszych chłopów. Tradycyjne męskie okrycia głowy to słomiane i filcowe kapelusze, magierki, rogatywki, czapy z dwoma uszami i futrzane czapy barankowe. Kobiece nakrycia głowy były bardziej zróżnicowane, ponieważ inne nosiły kobiety zamężne, a inne panny. Nakryciem głowy mężatek był czepek wkładany pod chustkę. Chustki, które wiązano na głowie, były dwojakiego rodzaju, mniejsze, składane w trójkąt i wiązane pod brodą lub z tyłu głowy, oraz większe, okrywający głowę i tułów. Panny nie nosiły czepków.